Kiedy się tak zastanowić nad Polską Ludową, mieszkańcy mieli nie lada orzech do zgryzienia, pod warunkiem, że ten orzech był dostępny w sklepie. Dostępność nawet najbardziej podstawowych produktów spożywczych w PRL-u pozostawiała wiele do życzenia. Jeśli by w czasach PRL-u powiedzieć obywatelom, że za 50 lat Polska doczeka się czasów, że wystarczy jeden telefon i będzie się miało dowolny towar na następny dzień, albo że sklepowe półki będą uginały się od różnorodnych produktów, to większość by się śmiała do rozpuku, albo by zaczęła intensywnie pukać się w czoło, że chyba tu ktoś zwariował. A jednak czasy PRL-u to czasy, kiedy zaopatrzenie w żywność przybierało często postać starszej pani, która ze wsi przywoziła jajka prosto od kury, bo tych sklepowych zabrakło, a nawet jeśli były dostępne, to jakoś kurzych nie przypominały. Niekiedy wiejskie babinki potrafiły przywieźć ze sobą całą kurę i prezentując ją w pełnej swej krasie, wypromować, że ta pani to idealnie się nadaje do rosołu, kozy na Mazurach hoduje, wszyscy chwalą. W czasach, kiedy na sklepowych półkach próżno, by szukać serów czy śmietan, wiejska babcia potrafiła oszołomić wysokiej jakości serem czy uwieść gęstą, najprawdziwszą śmietaną. Do tego stopnia świeżość kury potrafiła być niepodważalna, że wystarczyło ją puścić na podłogę, żeby pobiegała po mieszkaniu. Żywą kurę potrafiła przywieźć, a następnie przekazać ją, zdawałoby się uroczyście, pani domu, miastowej pani domu, która najczęściej z przerażenia niekiedy i bladła, ponieważ wiedziała, co ją czeka. W momencie, kiedy tylko drzwi by się za babuśką zamknęły, miastowa pani domu musiała następnie przejść do ostrożnego ukrócenia kuraka o głowę, wypatroszenia tego, co nadawało się do wypatroszenia i odrzeć go z piór, które potem mogła napchać do poduszki, bo przecież nic nie mogło się zmarnować. Dzwonek do drzwi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mógł oznaczać dosłownie wszystko. Nie musiała to być wyłącznie urocza starsza pani spoza miasta. Jeśli się we wczesnym PRL-u było posiadaczem niebywale rzadkiego urządzenia rozrywkowego, jakim był odbiornik telewizyjny, można było się spodziewać, szczególnie w porze, kiedy zbliżał się jakiś mecz piłki nożnej, że rozlegnie się pukanie do drzwi. I to zapewne nie jedno. Po ich otwarciu w drzwiach stał już rozochocony i nastawiony pro-meczowo sąsiad gotowy do piłkarskiego spektaklu reprezentacji Polski. Odbiornik telewizyjny nie był jedynym magnesem przyciągającym sąsiadów. Tak jak dorodny płomień potrafi przyciągnąć niczego nie spodziewającą się, aczkolwiek rozochoconą ćmę, tak telefon stacjonarny potrafił przyciągnąć mieszkańców niejednokrotnie i sąsiedniego bloku. Dla przypomnienia, w czasach słusznie minionych nie było tak, że człowiek był wyposażony w tablety, iPhony, smartfony czy telefony komórkowe. Samo posiadanie telefonu we własnym mieszkaniu dawało takim luksusem, że posiadanie takiego oznaczało, że na osiedlu było się kimś. Posiadanie telefonu jednak wiązało się z odpowiedzialnością i to nie za sam aparat. Była to odpowiedzialność za wszystkich na osiedlu. Kto był w posiadaniu telefonu, obowiązkowo udostępniał podwoje swojego mieszkania, aby zapewnić każdemu sąsiadowi łączność ze światem. W moim przypadku sąsiad naprzeciwko dysponował telefonem jako jedyny w klatce schodowej. I kiedy tata, pływający na statkach handlowych, dzwonił do mamy, to każdorazowo, przeważnie wieczorem, sąsiadka pukała z informacją, że już dzwoni. A potem u sąsiada, czyli miejscu, gdzie nie było prywatności, taką prywatną rozmowę trzeba było odbyć. W czasach, kiedy dostępność towaru powodowała łzy w oczach, sąsiedzkie pożyczanie było na porządku dziennym. A to do ciasta zabrakło szklaneczki mąki. A to goście niespodziewanie zwalili się z Nowego Sącza i szklanka cukru była potrzebna na gwałt, bo wujek Lutek koniecznie musi wsypywać 10 łyżeczek do herbaty, bo inaczej jej nie pijał. No i do często pożyczanych urządzeń należały m.in. maszynki do mielenia mięsa, grzałki elektryczne do herbaty czy maszynki do mielenia kawy. W jednym z serialowych hitów doby socjalizmu, w Wojnie domowej, co i róż dzwoniący do drzwi proszący o suchy chleb dla konia jegomość w bereciku symbolizował te wszystkie momenty, kiedy spokój domowy przerywał gwałtowny, zazwyczaj, dzwonek do drzwi. Niespodziewane wizyty bowiem były dość częste w dobie, kiedy domofony jeszcze nie istniały, a telefon był urządzeniem jedynie wybranych obywateli. W tamtych czasach, żeby kupić przykładowo wieszaki na ubrania, niekoniecznie trzeba było pomaszerować dziarskim krokiem do sklepu meblowego. W swoim czasie wędrowny handlarz z wieszakami prędzej czy później zapukałby do drzwi. Jak nie do moich, to do krewnych czy znajomych, którzy czuwali, by dać znać, że ten gość z wieszakami był i wzięli 20. A nie trzeba było się ograniczać do zakupu wieszaków. Jeśli się dysponowało w piwnicy starym krzesłem, zawsze można było je przehandlować z wędrownym handlarzem. W PRL-u bowiem nic nie szło na marne. Stare czy uszkodzone, wszystko mogło się przydać. Okazja do handlowania zawsze się znalazła. Dzwonek do drzwi jednak niekoniecznie musiał oznaczać coś dobrego. W pierwszych latach doby socjalizmu nawykło się po pukaniu przy zamkniętych drzwiach spytać, kto puka. Po sakramentalnym pytaniu gospodarza, kto tam, zwykło się słyszeć swój. Jeszcze kiedy gospodarz rozpoznawał głos tajemniczego gościa, mogło się okazać, że to wujek Karol wpadł pożyczyć obcęgi. Ale często przestrzegano przed bezmyślnym otwieraniem drzwi, bo hasła swój używali również różnej maści złoczyńcy, gotowi dać w łeb i obrabować. Szczególnie uczulano dzieci, by nie otwierały drzwi, choćby nie wiem co, nawet jeśli ktoś mówił swój. Był nawet jeden głośny przypadek we wczesnych latach PRL-u, że w pewnej małej miejscowości doszło do udanego napadu na bank, tylko dlatego, że po tym, kiedy po zapukaniu do drzwi dozorca spytał, kto tam, w odpowiedzi usłyszał swój. Tym sposobem złodziei do banku wpuścił, w łeb zarobił, no i oczyszczono bank z pieniędzy. A potem dozorca nie mógł się nadziwić, jak go mogli tak oszukać. W końcu powiedzieli, że swój. W XXI wieku możemy na swojej drodze życiowej napotkać Roma. A w PRL-u jeszcze mówiono, że drogi skrzyżować z tobą może cygan. W małych miejscowościach wzbudzali niejednokrotnie postrach, a jeszcze w latach 60. XX wieku oczom wielu mógł ukazać się sławny tabor cygański. A kiedy ten się pojawiał, podobno w okolicy często ginęły przedmioty większej czy mniejszej wartości, ale nigdy nikomu niczego nie udowodniono. Tym bardziej nie stawiano żadnych zarzutów. Pukanie do drzwi w tym kontekście mogło przynieść albo propozycję wróżby od starej cyganki, albo propozycję zakupu niezawodnej patelni od niezawodnego cygana. Sam pamiętam, jak jeszcze w latach 90. do naszych drzwi parokrotnie pukał Rom w różnych odstępach czasu, proponując dość niemrawo, dość sporej wielkości, podobno niezawodne cygańskie patelnie. Pukali do drzwi Romowie, ale i pukali Świadkowie Jehowy. Uwzględniając, że ich wyznanie było w PRL-u nielegalne, niektórym szkoda było widzieć u progu Jehowe małżeństwo czy Jehowego z dzieckiem, ale widok napawał taką nutką optymizmu. W końcu chodzili od drzwi do drzwi, namawiając do swojej bądź co bądź nielegalnego wyznania. Taki sprzeciw wobec władzy, nawet w tak niewinnym wydaniu, dawał powody do uśmiechu. W czasie świąt można było z kolei jajo znieść, wtedy pukali już wszyscy. Kolędnicy, rzecz jasna najczęściej dzieci, choć pośród nich jacyś dorośli czasami się trafiali. Kominiarz czuł się zobowiązany złożyć wizytę i złożyć życzenia. Do tego listonosz musiał swoje 3 grosze dorzucić. Pojawiał się na progu jegomość z trawą dla królika, który jeszcze 10 minut temu wcześniej zrywał jak głupi przed blokiem do woreczka. Na podwórkach krążyli wędrowni grajkowie, którym rzucano z okien czy balkonów monety zawinięte w papier, żeby łatwiej mogli znaleźć na trawniku napiwek. Do tego częstym widokiem byli zbieracze szmat, starych garnków czy innych przydatnych surowców wtórnych. tamtych czasach niepotrzebne były kosze do segregowania śmieci. Wtedy sami ludzie wszystko segregowali i to gorliwiej niż dzisiaj. Do tego nie potrzebowali rozhukanych kampanii reklamowych urzędników Unii Europejskiej. Regularnie pod oknami witali mężczyźni ostrzący noże i nożyczki. Charakterystycznym dzwonem dzwonili, informując tym samym całe osiedle, że właśnie pojawił się w okolicy i czas nadszedł, by otworzyć kuchenną szufladę i co bardziej tępy sprzęt dać szybko dziecku, żeby jak najszybciej, ale ostrożnie, pobiegł i stanął do kolejki do ostrzenia. W czasach Gierka z kolei zniknęli z ulic handlarze raków. Zniknęli ci z racji tej, że wysoki stopień zanieczyszczenia rzek i stawów przetrzebił mocno szeregi rakcze. Jak na taki handel obnośny zapatrywały się władze? No, niechętnie. Na handlarzy nakładano mandaty i sankcje skarbowe. Zwalczano ich jak zarazę, ponieważ to właśnie ich, czcigodnych i jakże obrotnych obnośnych handlarzy, władza komunistyczna oskarżała o działalność wywrotową. To oni przecież przyczyniali się do rozwoju kryzysu i tego, że sklepowe półki były puste. Mimo rzucania im kłód pod nogi, mimo rozlicznych i bezwzględnych ataków, czy nakładania przesadnie dotkliwych mandatów, handlarze niczego sobie z tego nie robili. Handel kwitł w najlepsze, a człowiek przyzwyczaił się, że aby kupić Pumeks, nie musiał wcale iść do drogerii. Wystarczyło wybrać się na róg Jabłoniowej i Bema. A jeśli mama potrzebowała gumowych rękawiczek, to trzeba było się udać w okolice Placu Zwycięstwa. Jaja ze wsi? Proszę bardzo. Mięso wszelkiej maści? Służę uprzejmie. Najobrotniejsi potrafili zaopatrywać całe instytucje, zakłady pracy, szpitale czy nawet straż pożarną. Domokrążcy, choć byli szykanowani za czasów PRL, jeśli doczekali czasów gospodarki wolnorynkowej, w nowych realiach czuli się jak ryba w wodzie, jeśli była dostępna. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.